Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Chciałbym przeczytać coś z wiecznego Bożego Słowa i przez kilka chwil przemawiać z Pisma. Potem będziemy modlić się za chorych. Och, miłuję mówić o Nim. Czy Wy również? Po prostu miłuję, kiedy mogę o Nim mówić. Chcę przeczytać teraz z Biblii, z drugiego rozdziału, drugiej Księgi Królewskiej, fragment 12 wiersza. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. Jeśli chodzi o ten tekst, to chciałbym przemawiać na temat używana szata.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Niech Pan doda swoje błogosławieństwo, kiedy przemawiam do Was tego poranku, a Wy modlicie się za mnie. Dzieje się to w czasie panowania Izraela w tym kraju. Izrael był potężnym narodem i panował wtedy pokój, o ile chodzi o militarną stronę. Jeśli jednak chodzi o duchową stronę, to był to jakby czas podrabiania. Jeśli spojrzymy wstecz do Starego Testamentu, możemy zawsze odnaleźć przykłady tego, co przebiega obecnie. W wypadku Biblii zawsze jest tak, że rzeczy, które miały miejsce na początku, są typem spraw, które mają miejsce teraz. Otóż pierwsza Księga Mojżeszowa wydała wszystko, co jest dzisiaj na świecie. Nie ma niczego na świecie, co by się nie rozpoczęło w pierwszej Mojżeszowej, dlatego że to jest początek. Tam rozpoczął się każdy izm. Wszystko, co miało swój początek, rozpoczęło się w pierwszej Mojżeszowej. Prawdziwy Kościół rozpoczął się w pierwszej Mojżeszowej i fałszywy wierzący pojawił się w pierwszej Mojżeszowej. Obojętność rozpoczęła się w pierwszej Mojżeszowej i pierwsza Księga Mojżeszowa była początkiem. W czasie panowania Eliasza albo pielgrzymki Eliasza na ziemi był on Bożym prorokiem na tę godzinę. Bóg nigdy nie pozostawił ziemi bez swego świadka. Bóg zawsze gdzieś miał w jakimś miejscu osobę, na którą mógł położyć swoje ręce, by stała jako świadek. Jeśli więc on to czynił od pierwszej Mojżeszowej, wtedy na pewno ma on gdzieś męża, na którego może położyć swoją rękę teraz. On ma teraz więcej niż jednego męża. On ma wielu mężów, na których może położyć swoją rękę, ponieważ dochodzimy do czasu zjednoczenia, czasu żniwa. W pierwszej Księdze Mojżeszowej było sadzenie nasienia, a w czasie tych 6000 lat miało miejsce dojrzewanie do żniwa. Teraz nasienie znowu stało się samym nasieniem. Ono doszło do stanu zakwitania i od stanu zakwitania do owocu, a teraz ma miejsce czas zgromadzenia, czas żniwa tych wszystkich wielkich rzeczy, które się rozpoczęły. Prawdziwy Kościół, który rozpoczął się w pierwszej Mojżeszowej, doszedł do czasu owocu, owocu ducha, i Antychryst, który rozpoczął się w pierwszej Mojżeszowej, doszedł do swego owocu. Właśnie teraz jesteśmy na końcu czasu tego ogólnoświatowego okresu śmiertelnej istoty. Ten czas jest najwspanialszym ze wszystkich wieków, jakie miały miejsce. Jest to wstrząsający czas, jest to przykry czas dla grzeszników, lecz cudowny czas dla chrześcijan, ponieważ wiemy, że kompletujemy albo czynimy wspólnie ostatnie wysiłki, aby pójść do domu i spotkać Pana. Otóż ludzie, którzy dzisiaj rozglądacie się wokół, widzicie te wielkie kłopoty i rozpacz, która przychodzi na ten naród. Kilka wieczorów temu rozmawiałem z pewnym agentem ochrony. Powiedział: zostaliśmy pouczeni przez rząd, by już dłużej nie radzić ludziom, kiedy uderza bomba, aby kładli się z dala od okien na podłodze albo schodzili do piwnicy. Jest nowa bomba, którą potrafią radiowo prowadzić z Moskwy na ulicę 4 w Louisville i uderzyć dokładnie w tę ulicę. Wystrzelić ją, są w niej zawarte pewne wybuchowe materiały, które mogą zniszczyć tysiące, tak wiele tysięcy ludzi. Kierowana z Moskwy, z Rosji, przez gwiazdy i radar i spuszczona dokładnie na ulicę 4 w Louisville. Nie ma potrzeby posługiwać się samolotem lub czymkolwiek. Ona po prostu czmychnie stąd i wyląduje właśnie tam. Wybije otwór w ziemi o głębokości około 54 metry i wielkości blisko 40 km kwadratowych, obojętnie w którym kierunku się to posunie, 40 km do kwadratu. Nic nie można uczynić, tylko przygotować się, by polecieć w górę. kiedy nadejdą te czasy, jest to jedyna rzecz, którą można uczynić. Pomyślcie tylko, że jeśli oni chcą, mogą wystrzelić ich 50 albo 100, jednorazowo. Będzie po wszystkim, w przeciągu, sądzę, że po 60 albo 80 minutach lub coś koło tego, albo raczej po sekundach, stamtąd, tutaj, aby mogło mieć miejsce całkowite unicestwienie wszystkiego. Nie pozostanie nic pomiędzy Louisville a Henryville i pomiędzy Louisville a Bardstown, tylko jedna dziura w ziemi z leżącą w niej kupą prochu. To jest wszystko, co pozostanie poza terenami, które znikną i mile, i mile, i mile, które spłoną. Jedna spada tam, dalsza spada jeszcze gdzieś indziej, aby to wypełnić. Jestem tak szczęśliwy, że posiadam schronienie. Imię Pana jest potężną wieżą. Sprawiedliwy do niej wbiega jest bezpieczny. Bez względu na to, jak wiele bomb albo jak wiele czegokolwiek jeszcze jest. Tam jesteśmy bezpieczni. Tak więc świat i grzesznik, nie mający tego schronu albo tego bezpiecznego miejsca, ma wstrząsający czas. Myślę, że gdybym nie był chrześcijaninem, oszalałbym. Myśląc o tym, co się może w każdej chwili wydarzyć. Mając dom pełen małych dzieci i tak dalej, nie wiedziałbym, co czynić. Jestem jednak tak szczęśliwy, że mogę stać w moim domu i wprowadzać ich do tego schronu, którego żadna bomba nawet dotknąć nie może, będąc pod ochroną skrzydeł Pana Jezusa. Nie mocą, nie siłą, lecz przez mego ducha, powiedział Pan. Widzicie? To jest nasza ochrona. Jaki to wspaniały, chwalebny czas, kiedy wiemy, że cały grzech, zmaganie i próby życia wkrótce się zakończą.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Jednego z tych dni to się zakończy i pójdziemy do domu, aby być z Panem. Otóż to, co jeszcze pozostało, to głoszenie Ewangelii, by przyprowadzić do tej wielkiej wieży tak wielu, jak tylko to jest możliwe. Zatem spoglądamy na wzór naszej dzisiejszej lekcji na Eliasza. W czasie jego panowania, raczej jego pielgrzymki na ziemi. On był wielkim, potężnym mężem. Bóg posługiwał się nim w potężny sposób, z wielką mocą. Dowiadujemy się, że w tym czasie była grupa podrabiaczy, która próbowała imitować Eliasza, która próbowała czynić te same rzeczy, które on czynił. Widzimy to samo dzisiaj. Imitowanie chrześcijaństwa. Ludzie, którzy próbują zachowywać się jak chrześcijanie, którzy próbują sami uczynić się chrześcijanami. Nie możesz tego uczynić. Bóg to musi uczynić. On jest jedynym, który może to uczynić. Tak więc założyli szkołę i nazwali ją Szkołą Proroków. Wszyscy oni uczęszczali do tej Szkoły Proroków i byli tam kształceni. Mogę sobie wyobrazić wszystkich tych kaznodziejów noszących ten sam rodzaj płaszcza, jaki nosił Eliasz. Mogę sobie wyobrazić, jak oni próbowali imitować jego głos, sposób, w jaki mówił, również jego sposób bycia. Każdy próbował czynić tę samą rzecz, ponieważ Eliasz był wielkim mężem, którym posługiwał się Bóg. To samo widzimy dzisiaj. Słuchałem niedawno audycji radiowej, był tam Billy Graham, który przemawiał do całego narodu po swojej wizycie w Louisville. Każdy próbował imitować tę samą rzecz. Oni prawie że czesali się w ten sam sposób, nosili tę samą odzież, mieli ten sam rodzaj głosu i tak dalej. Nie możecie jednak tego czynić. Musisz być tym, kim jesteś, tym, kim Bóg cię uczynił. To się zgadza, tak więc widzimy, że prawdopodobnie w ich dniach miała miejsce ta sama rzecz. Otóż Bóg, przewidując, że dni Eliasza dobiegną końca, że będzie tutaj na ziemi tak długo jak każdy inny człowiek, tak więc Bóg przygotował następcę Eliasza. A kiedy to uczynił, powołał tego męża. Ten nie uczęszczał do żadnego seminarium, kiedy on go powołał. Orał pole przy pomocy zaprzęgu wołów, usługując albo troszcząc się o swoją matkę i ojca. A Bóg powołał go, by był następcą Elizeusza, a raczej Eliasza. Prawdopodobnie wielu w tej szkole było pewnych, że będą jego następcami, że będą nosić jego szatę, skoro tylko on dojdzie do końca. Jednak Bóg jest tym, który powołuje. Bóg postanawia. Bóg dokonuje wyboru. Bóg ustanawia. Bóg ustanowił w Kościele niektórych apostołami, niektórych prorokami, niektórych nauczycielami, niektórych ewangelistami i pastorami. Sam Bóg to czyni. Nie możemy sprawić, że nasz włos stanie się czarny albo biały. Tak samo nie możemy przez jakiś pomysł dodać jednej rzeczy do naszej postawy. Bóg w swojej nieskończonej łasce, przez swój wybór i swoją uprzednią wiedzę, ustanawia te rzeczy tak, że każde koło działa właściwie. Lubię to. Byłbym zniechęcony mężczyzną tego poranku, gdybym nie wierzył w wybór i powołanie Boże. Gdybym myślał, że ten świat został pozostawiony na pastwę mocy i mądrości człowieka, wpływowych ludzi i narodów zjednoczonych, które nawet nie wspominają imienia Pana. Byłbym zniechęconą osobą, lecz ja nie wyglądam takiego zakończenia. Spoglądam tutaj, na stronicę tej starej księgi, gdzie Bóg to zapisał i wszystko wydarzy się dokładnie w sposób, w jaki On powiedział i to wszystko. Tak więc jedyną rzeczą, którą mam czynić, to nie stanąć w jednej linii z nimi, lecz w jednej linii z Golgotą. Stań w jednej linii z Bogiem, z Jego Słowem, stań na Jego Słowie. Bez względu na to, czy wydaje Ci się, że będzie to w ten sposób, to się wydarzy w sposób, jaki Bóg zamierza, że to będzie. To nie może być inaczej, ponieważ On, będąc nieskończonym, zna koniec przed początkiem i sprawia, że wszystko działa dla Jego chwały. To się zgadza. Wszystkie rzeczy będą współdziałać razem. Wszystko będzie musiało być dopasowane do swego miejsca. Och, czy to nie jest coś, co dodaje odwagi chrześcijaninowi? Nic nie może działać niewłaściwie. Przede wszystkim nie jest to nasza walka, lecz Jego. Nie jest to nasza mądrość, lecz Jego. Jedyną rzeczą, którą musimy czynić, to umieścić tam naszą wiarę i ufność, usiąść spokojnie, oglądać Bożą chwałę, patrząc, jak ona zajmuje swoje miejsce, a każde koło się porusza. Może to się trzęsie z boku na bok, jednak ona zajmie swoje miejsce, kiedy Bóg wypowiada słowo. On od początku znał koniec, on wiedział, co on wybierze. Zanim świat był kształtowany, on wiedział, że Elizeusz zajmie miejsce Eliasza. Wszystko musi działać właściwie. Martwimy się o naszych umiłowanych i tak dalej. Czy oni kiedyś wejdą? Jeśli ich imiona zostały zapisane w barankowej księdze życia przed założeniem świata, to oni będą z tym współdziałać. To jest jedyna rzecz, którą możemy uczynić. Wydać świadectwo i zaświecić światłem. Bóg jest tym, który sprawia, że ono do nich dociera. Zauważcie, że potem Eliasz rzucił swoją szatę na niego i wypróbował ją na nim. Innymi słowy, prorok Eliasz, który miał na sobie Boży płaszcz, podszedł i położył go na Elizeuszu, rolniku, by zobaczyć, czy do niego pasuje. To wymagało 10 lat przemiany, by dopasować ten płaszcz. Wiecie, że Bóg zwykle sadza nas w warsztacie i przycina. Otóż on nie przerabiał tej szaty, by dopasować ją do Elizeusza. On doprowadził Elizeusza do tego, że pasował do tej szaty. Tak jest dzisiaj. On zmienia nas, aby dopasować nas do tej szaty. On nie zmienia tej szaty, by dopasować ją do nas. Czasami chcemy spowodować, by ta szata pasowała do nas. Nie możemy jednak tego osiągnąć. Musisz pozwolić na to, by zostać dopasowany do tej szaty. Jest to Boża szata i On uczynił ją doskonałą. On musi przyprowadzić nas do tego wymiaru, by ta szata do nas pasowała. Tak więc nie możemy być doskonałymi samych siebie. Wiemy, że tego nie możemy. Nie ma dla nas sposobu, abyśmy takimi byli. Chociaż On powiedział, abyśmy takimi byli. On to jednak uczynił. On dokonał przebłagania dla nas. Pan Jezus Chrystus i Jego sprawiedliwość. To jest sposób, w jaki przychodzi doskonałość. Odrzucenie waszej własnej świętości, której nie mamy, i naszych własnych myśli, których nie powinniśmy mieć, lecz rzeczywiste odpocznienie na dokonanym dziele Pana Jezusa. Bóg posłał Go na ziemię i w Nim odpoczęliśmy.
Widziałem wśród nich głuchych, ślepych, kalekich. Widziałem pewną osobę chorą na wodogłowie. Nie sposób opisać, jak wielkie ono było. Kaznodzieja powiedział do matki tego chorego dziecka: proszę je przyprowadzić jutro na wieczorne zgromadzenie. Zobaczymy, czego dokonał Bóg. A w następny wieczór głowa dziecka była normalna.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Zauważcie, że przez wszystkie te lata, jak daleko wiemy, on miał jeden chrzest tej szaty, która przewionęła nad nim. Jednak przez te lata Bóg kształtował charakter tego męża, by pasował do miejsca swego powołania, by pasował do tej szaty. I był sługą Pana. Kiedy Eliasz przeszedł i rzucił ją na niego, zaczęli iść w kierunku Gilgal i wielu innych miejsc. W czasie swojej podróży udali się do szkoły proroków. W końcu Eliasz próbował nakłonić Elizeusza, by ten zawrócił. Czy zauważyliście to? Próbował nakłonić go, by zawrócił. Rzekł: ja, innymi słowy, synu, może ta droga jest dla ciebie zbyt trudna, może jest dla ciebie zbyt wąska, byś nią szedł. Wiecie, tam gdzie znajdował się Eliasz, tam była prostota. Gdziekolwiek Boży prawdziwy sługa głosi Ewangelię, jest to bezpośrednia, niezmieszana Ewangelia. Pewnego dnia, kiedy udał się w odwiedziny do szkoły proroków, oni powiedzieli mu, że chcą opuścić to miejsce. Rzekli: Jest tutaj dla nas zbyt ciasno. To, czego potrzebujemy dzisiaj, to trochę więcej Ewangelii głoszonej w prostocie, która oddzieli pszenicę od plewy. To, co właściwe, od tego, co błędne. Sprawi, że to, co jest dobre, będzie dobre, a to, co złe, będzie złe. Wszyscy ci faceci ze swoimi przeżyciami i tym wszystkim, czym oni byli. Oni poszli, by zebrać coś do zjedzenia, a jeden z nich zebrał dzikie pnącza, nazbierał trochę dzikich ogórków i zagotował trochę śmierci w tym kościelnym garnku. I jak wiecie, oni zaraz wykrzyknęli: śmierć w garnku. Jednak Elizeusz z podwójną porcją wiedział, co uczynić, więc wrzucił garść mąki do garnka. Powiedział: teraz śmiało możecie to spożywać. Myślę, że jest to typem obecnego dnia. Mamy wielu metodystów, baptystów, prezbiterian, luteran, zielonoświątkowców i wszystkich pozostałych pomieszanych razem. A jeden walczy przeciwko drugiemu. Nie potrzebujemy usuwać całej tej rzeczy i działać bez niej. Potrzebujemy dalszej garści mąki. Pozostańcie z tym samym zborem. Ta mąka pochodziła z izby w tej szkole, gdzie ludzie przynosili tę ofiarną mąkę, która była starta w szczególny sposób, także każde ziarenko tej mąki było takie same. Potem ta mąka, która wyglądała tak samo, reprezentowała Chrystusa. Mąka to życie. Ta mąka, która była typem Chrystusa, była starta w ten sam sposób, a to znaczyło, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. A tak jak tę mąkę składano w ofierze z pokarmów, tak samo Chrystus wszedł w śmierć, przynosząc życie. To jest to, co może spowodować różnicę w naszej martwej formie, w naszych poróżnieniach, w naszych kościelnych argumentach i wszystkim pozostałym. Jeśli tylko umieścimy w tym Chrystusa, On zmieni śmierć, oddzielenie w życie. Jeśli tylko to uczynimy. Jest 19 milionów baptystów w Ameryce. Istnieje 13 milionów metodystów w Ameryce. Luteran jest 11 milionów, a prezbiterian 10 milionów. Tylko Bóg wie, ilu jest katolików, którzy przewyższają każdą denominację. Czego jednak potrzebujemy w tym wszystkim? Garści mąki. Potrzeba sprowadzić życie do zboru. Chrystus jest tym życiem. On przyszedł, by przynieść nam życie. Tak więc oni mieli swoje spory, swoje szkoły, swoich teologów i tak dalej. Wtedy Eliasz rzekł do Elizeusza: lepiej zawróć, gdyż droga może być trochę trudna. Jednak w wypadku męża Bożego, który się raz z tym zetknął, albo szata Bożej sprawiedliwości i mocy została wrzucona na jego ramiona, wtedy nie jest to takie łatwe, by zawrócił. Kiedy usłyszałem pastora mówiącego tego poranku, że wielu jest zniechęconych, to, czego potrzebujemy, bracie, jest przyjąć zachętę. To się zgadza. Próby mogą nadejść. Nie zostało nam obiecane, że one nas ominą, lecz że On da nam łaskę, aby przez nie przejść. Jeśli góra jest zbyt wysoka, by po niej przejść, zbyt głęboka, by pod nią przejść, zbyt szeroka, aby ją obejść, wtedy On da nam łaskę, by przez nią przejść. To się zgadza. Tylko się nie martw, patrz jednak na Chrystusa, dlatego że On jest tym jedynym, który może nas przez to przeprowadzić. Otóż widzimy, jak oni podróżują dalej, aż doszli do szkoły i On rzekł: pozostań tutaj, osiądź tutaj, bądź dobrym nauczycielem teologii i tak dalej. Prawdopodobnie pewnego dnia zostaniesz tutaj dziekanem. Ja jednak muszę iść trochę dalej. Czy możecie sobie wyobrazić, że mąż Boży będzie zadowolony z tego, że jest dziekanem szkoły? Podczas gdy moc Boża jest wokół miejsca, gdzie on stoi? Nie, panowie. On rzekł: jako żyje Pan, jako żyje Twoja dusza, że Cię nie opuszczę.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz: Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47 400 Racibórz, telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.